Teraz jest z nami nasz Pan, chwała Mu za to. Ja chciałbym zająć się dzisiaj pewnymi takimi przykładami starotestamentowymi, gdzie przejawia się charakter ludzi, których Bóg używał. I chcielibyśmy się przypatrzyć, jacy to byli ludzie właśnie, których Bóg w potężny sposób używał, czym oni się charakteryzowali, co było tym czynnikiem, który pozwalał na to, że oni w oczach Bożych byli cenni i że Pan z nimi współdziałał. Jacy oni byli? I przeczytamy na początek fragmenty z trzech takich dobrze znanych postaci i dobrze znanych wydarzeń, które były związane z tymi postaciami. Pierwszy to był Gedeon i przeczytamy z Księgi Sędziów z 6 rozdziału kilka wierszy. To jest strona 270 od 12 wiersza. I ukazał mu się, to, czyli Gedeonowi, anioł pański i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego: za pozwoleniem, panie mój, jeżeli pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc: czyż nie pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas pan i wydał nas w rękę Midiańczyków. Była to przykra sytuacja, kiedy lud Boży we własnej ziemi, na własnym terenie, w ziemi obiecanej, której otrzymali w darze od Boga, musiał się ukrywać, był ciemiężony przez najeźdźców, przez swoich wrogów. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł: idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midiańczyków. Przecież to ja Cię wysyłam. On zaś rzekł do niego: za pozwoleniem, panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów, ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. A pan rzekł do niego: ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midiańczyków jak jednego męża. Nie chcę czytać tą historię, to jest dość obszerna historia. Myślę, że my, którzy już jakiś czas chodzimy za Panem, znamy te okoliczności i jak nastąpiło to zwycięstwo, jakie Bóg darował przez Gedeona. A jeżeli ktoś nie zna, to radzę, żeby w Piśmie Świętym sobie przestudiował i temu się przypatrzył. Drugi epizod, drugi fragment z pierwszej Księgi Samuela z 14 rozdziału dotyczy Jonatana, który był synem Saula. I tu to jest strona 309, od 6 do 9 wiersza przeczytamy. A tylko wspomnę, że sytuacja była podobna. Tam Midiańczycy najeżdżali lud Boży, tu z kolei Filistyńczycy uciemiężyli Boży naród. Jonatan rzekł do swojego giermka: chodź, przeprawmy się ku czatom tych nieobrzezańców. Może Pan uczyni coś dla nas, gdyż Panu nie trudno wybawić przez wielu czy przez niewielu. Giermek odpowiedział mu: rób wszystko, co chcesz. Zwróć się gdziekolwiek. Ja pójdę z tobą według twojego życzenia. I poszli. I przeczytamy jeszcze 15 wiersz. Jaki był rezultat tego, że oni zdecydowali się na taki krok? I padł strach na obóz w polu i na wszystkich bojowników. Także ludzi z czatów i upieżców ogarnął lęk. W dodatku nastąpiło trzęsienie ziemi, które wywołało lęk przed Bogiem. Nastąpiło wielkie zwycięstwo. I dwie kartki dalej, 17 rozdział tej samej księgi, pierwszej Samuela. Trzy kartki dalej, strona 315. Tutaj z kolei mamy Dawida, który stanął przed Goliatem, o czym już przed chwilą słyszeliśmy. I w 26 wierszu przeczytam tylko fragment tego wiersza, końcową część. Bo kimże jest ten Filistyńczyk nieobrzezany, że lży szeregi Boga żywego? 32 wiersz. I rzekł Dawid do Saula, niech w nikim nie upada serce z powodu tamtego. Twój sługa pójdzie i będzie walczył z tym Filistyńczykiem. I jeszcze to, co powiedział Dawid do Goliata, kiedy już stał przed nim, 45 wiersz. Wtedy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi, ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabiję cię i odetnę ci głowę i dam dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiego ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej. I dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. I dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda was w ręce nasze. Wspaniała sytuacja i wspaniały rezultat, bo dokładnie tak, jak powiedział Dawid, się stało. I trzeba zaznaczyć, że tam oni walczyli przeciwko ludziom, przeciwko najeźdźcom, wrogim narodom, które ciemiężyły lud Boży, pierwszego przymierza, lud izraelski. My takiej walki nie toczymy. W Nowym Testamencie dowiadujemy się jednak, że też bój toczymy. Bój toczymy nie przeciwko krwi i ciału, czyli nie przeciwko ludziom, ale bój toczymy z nadziemskimi władzami, z mocami ciemności w okręgach niebieskich. Bój toczymy z naszym nieprzyjacielem szatanem, przeciwnikiem naszym osobiście, przeciwnikiem ludu Bożego, przeciwnikiem Królestwa Bożego, przeciwnikiem samego Boga. I bój toczymy właśnie i trzeba nam się uczyć, jak ten bój toczyć, jak zwyciężać. I tak się zastanawiałem, co cechowało właśnie tych trzech ludzi i wielu, wielu innych, bo jakbyśmy się przypatrywali innym charakterom, to te same cechy byśmy znaleźli, te same właściwości, które właśnie sprawiały, że oni się nadawali do użytku dla Boga, że Bóg ich mógł użyć jako swoje narzędzia. I pierwsze, co bym chciał podkreślić, pierwsza cecha, na którą zwrócić uwagę, to właściwie chcę powiedzieć, że brakowało im czegokolwiek, co by ich wyróżniało w oczach ludzkich. Czegokolwiek, czym by wybijali się nad przeciętność pod względem takim widzialnym w stosunku do innych ludzi. Nie byli to ludzie wybitni, nie byli to żadni supermeni, nie byli to żadni bohaterowie, żadni herosi, którzy by budzili podziw jakimiś swoimi cechami naturalnymi. Ani pod względem fizycznym, ani pod względem swojego pochodzenia, ani błyskotliwością swojego umysłu, ani wykształceniem, ani pozycją społeczną, ani zamożnością nie wybijali się nad przeciętność. Byli to, tak byśmy powiedzieli potocznie, normalni śmiertelnicy. Po prostu nie trzeba być niczym szczególnym z natury wyposażony, aby móc być używany przez Boga, aby móc być Bożym narzędziem, z którym Bóg współdziała i przez które dokonuje wspaniałych rzeczy w swoim królestwie. I to jest dla nas bardzo zachęcające, że niczego nam nie brakuje w naszym życiu, co by było przeszkodą, żeby Bóg nas nie mógł użyć. Właśnie w tych dniach czytam życiorys Benny Hina, którego Pan potężnie używa. I on za młodu się jąkał, nie mógł się wypowiedzieć nawet w takich potocznych sprawach. I kto by to w ogóle myśl taką przypuścił, że on będzie kiedyś kaznodzieją, którego Bóg potężnie używa. Ale dla Boga to nie jest przeszkodą. I w swoim czasie, jak go powołał, usunął tą wadę jego i on poprawnie mówi i nie ma z tym żadnego problemu. A choćby nawet jąkał się, to Bóg i jąkałe może użyć też dla swojej chwały. Bo Bóg jest wspaniały. I nie ma takiego, i to jest bardzo zachęcające, którego dyskwalifikowałyby jakieś braki jego po prostu czegoś, co nie otrzymał od urodzenia. I w pierwszym liście do Koryntian jest takie ciekawe miejsce, zaraz w pierwszym rozdziale, które zwraca uwagę na to, właśnie na ten fakt, że niczym wyjątkowym nie są ludzie, których Bóg powołuje i których Bóg używa. Tam od wiersza 26 do 28 czytamy o chrześcijanach, o ludziach Bożych Nowego Przymierza. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata, i co wzgardzone wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. I to jest wspaniałe właśnie, że takich Bóg może użyć. I więcej jeszcze można powiedzieć, jeżeli ktoś w oczach ludzi czymś się wybija, jest jakiś nadprzeciętny, jest jakiś wybitny, to z reguły, choć nie chcę powiedzieć, że zawsze, ale z reguły to jest przeszkodą, że Bogu to przeszkadza, że nie może takiego człowieka użyć. Przykład mamy w życiu Dawida, który pochodził z licznej rodziny, miał 7, zdaje się, braci, którzy byli rośli, którzy byli wojownikami, którzy cenili samych siebie i jak przyszło co do czego, to drżeli ze strachu i nie byli w stanie stanąć na wysokości zadania. Bóg nie mógł ich użyć. Jak później przyszedł prorok Samuel namaszczać, to oni jeden za drugim przystępują, ale Pan mówi, ten się nie nadaje. To, że oni czymś wybijali się nad przeciętność, było przeszkodą. Niekoniecznie tak musi być, ale z reguły tak jest. Bo z tą ich postawą, z tą ich pozycją społeczną, z tym ich wiązało się to, że oni byli zarozumiali, że oni byli pyszni. Jak przyszedł Dawid tam, przyniósł im żywność z domu do armii Saula, to na nim pokazali swoją odwagę, zbeształi go, ty tu przyszedłeś przypatrywać się, znamy złość twojego serca i tak dalej. Byli odważni, ale jak wystąpił Goliat, to się trzęśli. I tak to bywa często właśnie w życiu tych, którzy czymkolwiek są wybitni w oczach ludzi. Zwykle to sprawia, że w oczach Bożych się nie nadają. Ale jakież to były dalsze cechy właśnie, które sprawiały, że Bóg właśnie ich wybrał, że właśnie ich używał. I taką pierwszą bym wymienił, byli to ludzie, którzy akceptowali Słowo Boże, którzy wierzyli wszystkiemu, co mówił Bóg i co pochodziło od Boga. Tak powiedziawszy, na Słowo Boże stawali na baczność. Jest takie miejsce, które mówi, patrzę na tego, który jest skruszonego i uniżonego ducha i który drży na moje słowo. Wtedy nie było słowa pisanego. Gdzieś kapłani mieli poszczególne księgi mojżeszowe może w tym czasie, ale powszechnie to było niedostępne. Nie było też szkolnictwa, gdzie by się uczyło historii i tych wspaniałych dzieł Bożych, które Bóg czynił. I tam widzieliśmy Gedeon, kiedy rozmawiał z tym aniołem, to nie mówi, gdzież jest to wszystko, co nas uczono na lekcji historii, ale było szkolnictwo i ono funkcjonowało bardzo dobrze. Po prostu Bóg tak nakazał, Bóg tak zarządził, że rodzice mieli opowiadać swoim synom i swoim córkom o dziełach Bożych, mieli ich nauczać praw Bożych. I to zdawało egzamin, to działało bardzo dobrze. I Gedeon mówi, gdzież jest to, o czym nam opowiadali nasi ojcowie, co się działo w Egipcie, jak Bóg potężną ręką, potężnym ramieniem wyprowadził swój lud. I do jego serca to wnikało. Ta nauka ojcowska utworzyła jego osobowość. I on to wierzył, on to akceptował, on tego się trzymał. To samo możemy powiedzieć o Jonatanie. Sytuacja zewnętrzna wyglądała bardzo źle, ale Jonatan mówi do Giermka, przecież Bogu nie trudno wybawić w wielu czy w małych. To nic, że jesteśmy tylko we dwójkę. To nie stanowi przeszkody dla Boga. Gedeon nie miał takiego poznania, ale Bóg go w to wprowadził. Miał, zdaje się, 22 tysięcy wojowników, ale Bóg mówi, to za dużo, bo by Izraelici myśleli, że ta liczebność sprawiła wybawienie, więc odsiał, poszli do domu. Kto się boi, kto nie chce, kto ma tam jakąś nową rolę, czy niedawno się ożenił i tak dalej, do domu. A jeszcze jest za dużo. No to taka selekcja, że zostało ich 300. I przez tych 300 Bóg ich wybawił od tej potężnej armii, gdzie jest powiedziane, że ich było jak piasek morski. Bo Bóg jest taki właśnie wspaniały. A oni wierzyli Bogu. I to, że wierzyli Bogu, sprawiło dalszą ich cechę, że oni gorąco umiłowali Boga i Jego Królestwo. To byli ludzie, których serca były związane z Bogiem właśnie. I skąd się to wzięło? Wzięło się to właśnie stąd, że oni respektowali Słowo Boże, że akceptowali Słowo Boże. Bo nie można, respektując Słowo Boże i studiując Słowo Boże i przypatrując się Słowu Bożemu, nie rozkochać się w Bogu. Nie można nie umiłować Jego Królestwa. Nie można nie umiłować całym sercem, nie przylgnąć do tego wspaniałego, niebiańskiego charakteru, jaki prezentował sobą Jezus Chrystus, kiedy chodził po tej ziemi. I to jest właśnie cecha każdego człowieka Bożego, że studiując Słowo Boże, słuchając Słowa Bożego, czytając Słowo Boże, dowiaduje się o Bogu i zaczyna się rozkoszować Bogiem, zaczyna miłować Boga, zaczyna lgnąć do Boga. I tacy właśnie ludzie są Bogu potrzebni i takich właśnie może używać. I z tego też wynika dalsza cecha tych ludzi, że są to ludzie wiary, którzy wierzą Bogu, którzy po prostu nie tylko dowiadują się, nie tylko słuchają, ale oni się utożsamiają z tym, co Bóg mówi. To, co o Bogu jest powiedziane, co Bóg czynił i co Bóg czyni. I oni, to jest po prostu częścią rzeczywistości, którą oni akceptują, którą oni biorą pod uwagę, kiedy osądzają, kiedy dokonują oceny sytuacji jakiejś. I to bardzo wyraźnie widzimy w tych sytuacjach, bo po ludzku mówiąc, biorąc pod uwagę to, co było widać oczami, te relacje, jak wyglądał lud Boży w czasach, czy to Gedeona, czy wtedy, kiedy wystąpił Jonatan właśnie, czy wtedy, kiedy Dawid zmierzał się z Goliatem. To po ludzku, jeżeli wziąć tylko tą część widzialną rzeczywistości, sytuacja była beznadziejna. I te ich zrywy wyglądały na szaleństwo, wyglądały na jakąś taką nierozsądną brawurę, porywać się bez szans na powodzenie przeciwko tej armii tych ciemiężców, tych nieprzyjaciół. I dlatego w oczach ludzi, którzy właśnie tylko patrzyli na to, co widzialne, ich zachowanie, ich postępowanie było nierozsądne. Było jakimś marzycielstwem, jakimś naiwnym takim postępowaniem, ale oni widzieli coś więcej. I o tym mówi nam Nowy Testament, jest powiedziane o Mojżeszu, który też należał do tych ludzi, których Bóg używał, że on trzymał się, to jest list do Hebrajczyków, 11 rozdział, że on trzymał się niewidzialnego tak, jak gdyby go widział. I taki człowiek, który zna Słowo Boże, który respektuje Słowo Boże, który umiłował Boga i oddał Mu swoje życie, patrzy na rzeczywistość i widzi nie tylko to, co widzialne. Widzi drugą część rzeczywistości, która jest niewidzialna, rzeczywistość duchową. I to wszystko, całokształt tej rzeczywistości widzialnej i duchowej bierze pod rozwagę, bierze pod ocenę we wszelkich okolicznościach, w których się znajduje. I to stanowi ogromną różnicę. To stanowi, że decyzje takich ludzi są zupełnie inne. I możemy to widzieć bardzo wyraźnie na przykładzie tutaj Dawida, o którym czytaliśmy. Wychodzi ten Goliat, potężny bojownik, ileś tam stóp wysoki, górujący nad wszystkimi innymi ludźmi, uzbrojony po zęby. I tu wychodzi taki sobie pastuszek z procą i groteskowy widok. Nie wiadomo, czy płakać, czy się śmiać. I ja się nie dziwię, że ten Goliat się zirytował na widok Dawida, bo po prostu to było śmieszne w jego oczach i przeklął go przez swoich bogów, co ty na psa wyszedłeś z patykiem. Ale moi drodzy, Dawid widział coś zupełnie innego. Ta ocena rzeczywistości w oczach Dawida była zupełnie inna, czytaliśmy. On widział żałosnego osiłka pogańskiego, który lży w szeregi wojska izraelskiego, obwieszonego żelastwem. A po swojej stronie widział ja wyszedłem do Ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Dzisiaj wydacie Panu moją rękę i zabiję cię. I odetnę ci głowę i dam dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiego, ptactwu niebieskiemu i zwierzy niepolnej. I dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. I to była cała rzeczywistość. Goliat widział tylko rzeczywistość widzialną. I ci wojownicy izraelscy, łącznie z braćmi Dawida, też widzieli tylko to widzialne. I król Saul też nie widział więcej. I siedział gdzieś tam w namiocie przerażony i wyznaczył wysoką nagrodę dla kogoś, kto się ośmieli. Ale właśnie ten, kto miał wiarę, Dawid, który miłował Boga i wierzył Bogu i widział niewidzialnego i trzymał się niewidzialnego, jak gdyby go widział i brał w swojej ocenie sytuacji tą duchową, niewidzialną rzeczywistość pod uwagę, mógł tak powiedzieć i mógł zwyciężyć w imieniu Pańskim. I jeszcze jedno cechowało tych ludzi, mianowicie oni nie byli skłonni pogodzić się z tym, jeżeli rzeczywistość widzialna nie zgadzała się z tą rzeczywistością duchową. Jeżeli wyglądało, że jest tu jakiś kontrast, że coś tu nie gra, że tego się nie da pogodzić, tej Bożej potęgi stojącej za swoim ludem, z tą sytuacją, kiedy ten lud jest ujarzmiony we swoim kraju, kiedy nieobrzezani poganie nad nim panują i dręczą go i ujarzmiają i ograbiają z jego dóbr duchowych, z jego bogactw, tych dóbr materialnych. I oni nie byli w stanie się z tym pogodzić. To widzimy na przykładzie Gedeona, który mówi, no dobrze, Pan z Tobą, ale jak to pogodzić z tym, że ja tu w ukryciu troszeczkę pszenicy staram się zachować, żeby nie umrzeć z głodu. Na swojej ziemi, którą nam Bóg darował opływającej mlekiem i miodem. I on nie był skłonny z tym się pogodzić. On wiedział, że taka jest rzeczywistość w sferze tej widzialnej, ale to nie zgadzało się z tym, co jego nauczyli jego ojcowie, że jest potężny Bóg, który stoi za swoim ludem. I dlatego on powiedział, za pozwoleniem, za przeproszeniem, mój Panie, tu coś nie gra. Ci inni z tym się jakoś pogodzili, no trudno. Dręczy nas nieprzyjaciel, trudno, dręczy nas choroba, trudno, wyrzucili mnie z pracy, trudno, małżeństwo mi się rozpada, trudno, nie da się nic zrobić. Do Samsona, który był też jednym z takich bożych ludzi, choć jego postawa moralna pozostawiała wiele do życzenia, jednak Bóg go używał, kiedy się targnął w pojedynkę na Filistynów, to mu mówią jego ziomkowie, człowieku, czy nie wiesz, że Filistyńczycy panują nad nami? Nie możesz sobie pozwalać na takie wybryki, na takie wyskoki przeciwko nim, bo wszyscy będziemy cierpieć. Po prostu nie byli w stanie widzieć inaczej, ale on się z tym nie godził. On wiedział, że Filistyńczycy panują nad nimi, ale on tego nie akceptował. Bo on wiedział, że jest rzeczywistość duchowa, że jest potęga Boża i że to jest rażąco nie w porządku, jeżeli lud Boży jest ciemiężony, jeżeli jego siły życiowe są skrępowane, ujarzmione, jeżeli nie może się rozwijać tak, jak zapowiedział Bóg. I dlatego on się z tym nie godził, on się przeciwko temu buntował. I to była taka wspólna cecha tych ludzi. To cechowało właśnie. Za nas do tego. Nowy Testament, wszystkie te cechy, które wymieniłem, stawia nam przed oczyma i zachęca nas, żebyśmy zajęli taką postawę, żebyśmy uniżyli samych siebie, tak jak Pan Jezus uniżył samego siebie, aż do śmierci krzyżowej, abyśmy ponosili ofiary dla Jego Królestwa, dla Jego chwały, a wtedy Bóg się może uwielbić. I każdy z tych ludzi, czy to Gedeon, czy Jonatan, czy Dawid, czy wielu innych, po prostu narażali samych siebie, narażali swoje życie. Po ludzku mówiąc, wystawiali się na niechybną śmierć. Ale dzięki temu Bóg mógł się uwielbić. Dzięki temu Bóg mógł w ich życiu triumfować. I wspaniała rzecz właśnie miała miejsce i ma miejsce wtedy, kiedy Bóg znajdzie takich ludzi. I możemy podsumować tak, możemy powiedzieć, po pierwsze, że Bóg szuka takich ludzi. Bóg się rozgląda i pragnie znaleźć takich ludzi. Jest taki werset też w drugiej księdze królewskiej, który mówi, że Pan wodzi oczyma po całej ziemi i szuka właśnie takich ludzi. Ja pamiętam ten werset jeszcze w brzmieniu starego przekładu w Biblii Gdańskiej. Tam jest powiedziane tak. Oczy Pańskie przepatrują wszystką ziemię, aby dokazywał mocy swej przy tych, którzy stoją przy Nim sercem doskonałym. I sercem doskonałym to znaczy właśnie takim sercem, którzy utożsamiają się z Bogiem, z Jego planami, z Jego programem, który przedstawia nam Słowo Boże, którzy oddali się w Jego ręce swoje życie i są gotowi ponosić na Niego, dla Niego ofiary. I to są ci ludzie, których Bóg używa. I jest takie miejsce w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale, gdzie jest mowa, i to tak mi się kojarzy z tym miejscem, które mówi, że Pan wodzi oczyma po całej ziemi. Tamto ten werset w Dziejach Apostolskich się zaczyna od słowa znalazłem. Tak Pan wodzi oczyma i w pewnej chwili mówi znalazłem. Znalazłem Dawida według serca mego. On wykona całą moją wolę. Tam jest tak powiedziane. I Bóg się bardzo cieszy, kiedy znajdzie takiego człowieka. A z kolei u Ezechiela 22 rozdział jest takie miejsce, które brzmi tak przykro, tak posępnie. Tam Bóg mówi, nie znalazłem. Bóg mówi, szukałem człowieka, który by wzniósł mur, który by stanął w wyłomie, ale nie znalazłem. To jest przykre, bracia i siostry, jeżeli Bóg tak musi powiedzieć. Bóg mówi, aż się zdumiałem, jak to możliwe, że nie ma ani jednego. I wtedy lud Boży cierpi, lud Boży jest ujarzmiony i lud Boży jest lżony przez jakichś nieobrzezańców, którzy wyśmiewają się z niego i szydzą i tak dalej i ograbiają go z jego bogactw duchowych i tak dalej. Ale Bóg nie chce, aby tak było. Bóg wodzi oczyma swoimi po całej ziemi w nadziei, że znajdzie i że ktoś stanie w wyłomie i że nastąpi przemiana, że nastąpi wspaniałe zwycięstwo. I co jeszcze można powiedzieć, co Bóg czyni, kiedy znajdzie takich ludzi? Bóg staje z całą swoją potęgą po ich stronie. Bóg po prostu manifestuje całą swoją wszechmoc. Właśnie dokazuje mocy swej przy tych, którzy taką postawę zajmują wobec Niego. I to widzimy w tych wszystkich przypadkach. ta armia została pobita, tych 300 wojowników Gedeona w ogóle nie walczyło. Oni jakieś tam pochodnie nieśli, jakieś dzbany, hałas zrobili, a nieprzyjaciel sam się wybił między sobą. I bitwa była wygrana bez żadnych ofiar z ich strony. W przypadku Jonatana czytamy, że nastąpiło trzęsienie ziemi. Bóg po prostu wstrząsnął całą ziemią jako swoją reakcję, jako swoją odpowiedź na to, że powstali tacy właśnie ludzie, tak zdeterminowani. I nie tylko w swojej postawie, ale też w swoim czynie po prostu, że oni tą swoją postawę zamanifestowali czynem. Ktoś powiedział, że Bóg jest gotowy całe niebo przewrócić do góry nogami, aby stanąć za człowiekiem, który mu zaufał całkowicie, który stoi po jego stronie tak całym sercem, bez zastrzeżeń. I nie ma wtedy rzeczy niemożliwych. Nie ma wtedy rzeczy, które mogą się przeciwstawić, jeżeli Bóg współdziała z tymi, którzy Go miłują. I tak było za każdym razem. Zatrzęsło się to miejsce. I tak samo Dawid pokonał Goliata i potężne zwycięstwo zdobył lud izraelski. I to wszystko był Stary Testament. Co się zmieniło? Czy się zmieniło? Otóż zmieniło się, ale nie te cechy się zmieniły, które są potrzebne, aby Bóg ludzi używał. Zmieniło się co innego. Tamto były jednostki, tamto były tu i tam kogoś Bóg znalazł. I Bóg bolał nad tym, że tak mało jest tych, których znajduje, którzy zajmują taką postawę. I dlatego Bóg zaradził tej sprawie. Bóg przysłał swojego jedynego Syna, który w sposób doskonały manifestował wszystkie te cechy, które się tak bardzo Bogu podobają, którymi Bóg wręcz się fascynuje, którymi Bóg się rozkoszuje, kiedy widzi taką postawę człowieka. To właśnie ta Boża reakcja świadczy, że Bóg takiej postawy oczekuje. I już prorocy, już Ezechiel i Jeremiasz i w innych miejscach zapowiadali, że Bóg coś z tym zrobi, aby nie tylko tu i tam ktoś, nie tylko jednostka, że Bóg zapisze na sercach ludzkich swoje prawa, swoje te właśnie upodobania, to, co On najbardziej ceni, co Jemu się najbardziej podoba, czego On najbardziej szuka, że On to wpisze na ludzkie serca. I przysłał Jezusa Chrystusa, który był doskonałym Bożym wzorcem, pierwszym, pierworodnym z nowego stworzenia, drugim Adamem, drugim człowiekiem, duchem ożywiającym. I w nim się te wszystkie cechy, których Bóg ma upodobanie, przejawiały w sposób doskonały. I On jest naszym wzorcem, ale nie tylko naszym wzorcem. Bo właśnie Duch Święty każdego, który jest dzieckiem Bożym, który się przyjmuje Ewangelię, oddaje się Bogu, właśnie Duch Święty zapisuje na naszych sercach ten Boży charakter, ten charakter Jezusa Chrystusa. I wszystkie te cechy właśnie są nam darowane poprzez dar Ducha Świętego, że my możemy gorąco miłować Boga całym sercem, że my możemy bez zastrzeżeń wierzyć Bogu całym sercem, że my możemy też ofiarować nasze życie dla Boga całym sercem. I nauka nowotestamentowa do tego właśnie nas zachęca, ludzi nowego stworzenia, tych, którzy idą śladami Jezusa Chrystusa, Jego uczniów. Zachęca nas do wiary w liście do Hebrajczyków i tam przedstawia nam te wszystkie cechy. Zachęca nas właśnie do pokory, zachęca nas do takiego bezgranicznego ufania Słowu Bożemu. Zachęca nas też do tej ofiarności. Mówi apostoł do Rzymian w 12 rozdziale na początku: wzywam was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składli ciała swoje ofiarą żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka powinna być duchowa służba wasza. I to, co w Starym Testamencie było cechą tylko pojedynczych, nielicznych, to w Nowym Testamencie Pan chce, żeby się demonstrowało w zbiorowości, jaką jest Jego Kościół, jaką jest ciało Jezusa Chrystusa. Właśnie te wspaniałe cechy. I kiedy, wiecie, lud Boży zajmie taką postawę, kiedykolwiek zajmował taką postawę, to działo się to, co się działo w przypadku Gedeona, w przypadku Jonatana, w przypadku Dawida. Wstępował Bóg z całą swoją wspaniałością i objawiał swoją chwałę pośród swojego ludu. Mamy takie dwa przykłady nowotestamentowe w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale, kiedy sytuacja wprawdzie jest nie taka dramatyczna, już nie ma boju w tych kategoriach, że się leje krew, że jakieś wojny i tak dalej, ale duchowe moce się przeciwstawiają zwiastowaniu Ewangelii i apostołowie wracają od z Rady Najwyższej, od arcykapłanów, gdzie im surowo zabroniono mówić w imieniu Pańskim. I teraz co? Będziemy szukać jakiegoś schronienia, wejdziemy do podziemia, zorganizujemy się w małe grupy, które potajemnie gdzieś tam będą się po domach schodzić i wszystko to ukryjemy, tą swoją działalność. Nie, moi drodzy, tu czytamy tak. A gdy zostali zwolnieni, 4 rozdział Dziejów, 23 wiersz, przyszli do swoich, opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli: Panie, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami Ojca naszego Dawida i tak dalej. Opuszczę 29. Ale teraz, Panie, spójrz na pogróżki i dozwól sługom swoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje, gdy Ty wyciągasz ręce, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusa. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Ta sama taka bezgraniczna Boża reakcja, Boże współdziałanie z tymi, którzy nie przestraszyli się, którzy nie zaczęli drżeć w obliczu tego zakazu władz, ale podnieśli swój głos do Boga i zatrzęsło się to miejsce. Drugie takie miejsce znajdujemy trochę dalej w Dziejach Apostolskich, kiedy właśnie Paweł i Sylas zostali wtrąceni do więzienia, najpierw ubiczowani, sponiewierani i tak dalej, i teraz tam leżą zakuci w dyby i jest północ, i oni wzdychają i rozpamiętują te swoje zniewagi i plecy ich bolą i oni jęczą i oni narzekają. Czy tak? Nie. Oni podnieśli swój głos i zaczęli śpiewem wielbić Pana, a więźniowie się im przysłuchiwali. Co się stało? Ziemia się zatrzęsła. trzęsienie ziemi siódmego stopnia w skali Richtera, zdaje się, to jest. Szkody na budynkach, drzwi się pootwierały, więzy się rozwiązały. Bóg w taki potężny sposób zadziałał. Jest to obrazowo tak, nie zawsze się trzęsie ziemia, ale zawsze Bóg jest obecny i zawsze dzieją się wspaniałe rzeczy, kiedy lud Boży zajmie taką postawę. I moi drodzy, jest czas taki, że Pan chce widzieć, aby Jego Kościół taką postawę zajmował, że chce, aby nasze serca trwały przy Panu całkowicie i aby On mógł właśnie swoją obecność w nas manifestować. I nie inaczej było w historii Kościoła. Gdybyśmy studiowali różne postacie tego okresu nowotestamentowego, już okresu Kościoła, ludzi, których Pan potężnie używał, znaleźlibyśmy te same cechy. I jak to radosne, jak to zachęcające, że żadna z tych cech nie jest niedostępna dla kogokolwiek z nas. Że nikt z nas nie może powiedzieć, no dobrze, no co ja zrobię, ja taki nie jestem. Moi drodzy, mamy dar Ducha Świętego, który wnosi to wszystko do naszych serc. I apostoł Paweł do swojego syna w wierze, do młodego chrześcijanina Tymoteusza, mówi tak: rozniecaj w sobie ten dar, który ci został dany przez włożenie rąk starszych. Po prostu rozniecaj, to jest gdzieś tam w tobie, ta gorąca miłość. Gdzieś w tobie jest ta wiara taka bez granic, gdzieś w tobie jest ta ofiarność, jeżeli otworzyłeś się na Boże działanie, jeżeli Duch Święty po prostu zajął miejsce w twoim sercu. A teraz chodzi o to, aby to rozniecić, aby to ogarnęło całą istotę, aby to ogarnęło naszą duszę, aby to opanowało nasze myśli, aby to opanowało nasze uczucia, aby to zwyciężało systematycznie w naszej woli. A wtedy Bóg będzie uwielbiony. Wtedy zobaczymy wielkie rzeczy. I ja się cieszę, że po dosyć sporej liczbie lat takiego trochę zniechęcenia w moim życiu, kiedy mi się wydawało, jakoś nie dostrzegałem postępu w tym właśnie, co Słowo Boże przedstawia nam jako taki docelowy, wzorcowy obraz Kościoła Jezusa Chrystusa. Mi się wydawało, że to jakoś drepczemy w miejscu, że nic się nie dzieje, ale od pewnego czasu Bóg mnie zachęca, Bóg mi pokazuje, że wiele się coś się dzieje ostatnio, że Pan zaczął coś z tym robić, że Pan znajduje tych, którzy właśnie stoją przy Nim i są gotowi, tak jak Dawid, powiedzieć: a któż to jest ten nieobrzezaniec, że on się odważa lżyć w szeregi Boga żywego i że on się odważa tutaj przeciwstawiać się ludowi Bożemu. I patrzy się jeden na drugiego, to tu z tym może coś zrobić, wszyscy rozkładają bezradnie ręce, ale mówi: ja z tym coś zrobię, ja się na to nie zgodzę, ja tego nie akceptuję, ja jestem gotowy oddać swoje życie, nawet jak to będzie konieczne. Estera powiedziała: pójdę do króla, jeśli mam zginąć, to zginę, ale pójdę. I chwała Bogu, że jest coraz więcej takich, a wierzę, że będzie coraz więcej takich. Wierzę, że młode pokolenie, wierzę, że może wielu z tych, którzy siedzą teraz tu na tej sali i słuchają, zajmie taką postawę. I tak jak Izajasz powie: oto jestem, Panie, poślij mnie. Albo tak jak Samuel powie: mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Albo tak, jak apostoł Paweł powie, co chcesz, Panie, abym ja czynił. Obojętne, w jakich to słowach powiesz, ale Pan usłyszy. I Pan powie, znalazłem i teraz będę dokonywał mocy swej przy tych, którzy takim sercem stoją przy mnie. I ja się cieszę z tego, co widzę, że Pan sobie takich wzbudza, takich Gedeonów, takich Jonatanów, takich Dawidów. I modlę się o to, aby ich było coraz więcej. I zajmijmy taką postawę. Jest takie miejsce w psalmie 118, które na koniec chcę właśnie przeczytać. Jesteśmy w walce, w trudnej walce, bo Goliat nie daje za wygraną. I ja osobiście też jestem w walce. I w moim życiu, i w moim domu Goliat nie daje za wygraną. I nie mogę powiedzieć, że już zwyciężyłem. Nie mogę mówić o triumfie. Ale jestem zdecydowany się nie poddać. Bo ta duchowa rzeczywistość, ona musi wziąć górę nad tą rzeczywistością, którą widzimy, nad tymi cierpieniami, nad tymi udrękami, kiedy lud Boży właśnie jest ograniczany w najróżniejszy sposób, ciemiężony. I tu są takie słowa, psalm 118, 15 wiersz. Okrzyk radości i wybawienia w namiotach sprawiedliwych. Prawica Pana odnosi zwycięstwo. Prawica Pana podniesiona. Prawica Pana odnosi zwycięstwo. Nie umrę, ale będę żył i opowiadać będę dzieła Pana. I ja jestem przekonany, że Pan poprowadzi zwycięstwo swój lud, że będziemy widzieć jeszcze wspaniałe rzeczy, że nasze pragnienia się spełnią, bo nie wierzę, że to są nasze pragnienia, że to są nasze marzenia, jakieś mrzonki. Wierzę, że to Duch Święty daje nam pragnienia do serc, pragnienia oglądania chwały Jego Kościoła, pragnienia oglądania mocy w Jego Kościele i wielkiego poruszenia w naszym narodzie. I wierzę, że jeżeli nasza postawa będzie taka właśnie jak tych mężów Bożych, których Bóg szuka, którego Jego oczy szukają, i On będzie stał przy nich sercem doskonałym i zobaczymy wielkie rzeczy, a nie trzeba nic wielkiego. To jest pocieszające, że nie trzeba niczego, co by przewyższało nasze możliwości, co by przewyższało możliwości kogokolwiek z nas. Trzeba tylko zdecydować się, trzeba tylko zawierzyć Bogu i rozniecić w sobie to, co przez Ducha Świętego już nam zostało darowane, a wtedy Pan w naszym życiu będzie uwielbiony. Chwała Mu za to. Amen.